You're with SBS Radio.
Na zaproszenie Australijskiego Stowarzyszenia Polskich Żydów i ich potomków do Australii, do Melbourne, przyjeżdża pan Michał Majewski, historyk, genealog, na co dzień zajmujący się genealogią żydowską. Witam pana serdecznie na antenie Radia SBS.
Witam, dzień dobry, witam słuchacza.
Stowarzyszenie organizuje otwarty dzień 11 sierpnia, to będzie w godzinach między 2 a 5, otwarty dzień genealogii. Pan jest gościem specjalnym, otworzy pan ten dzień, przypuszczam, że to będzie forma wykładu, jak również będzie pan odpowiadał na pytania. Z jakim tematem pan przyjeżdża na ten dzień otwarty?
Znaczy tak naprawdę już od wielu lat mam takie doświadczenie, że dawałem kilka wykładów dla, że tak powiem, osób z zagranicy, mających polskie korzenie, czy polsko-żydowskie korzenie, bo zajmuję się genealogią żydowską. I zazwyczaj widziałem, że największą taką trudnością dla tych osób jest w ogóle zaznajomienie się, czy odkrycie tego, że w Polsce można prowadzić badania genealogiczne. Zwłaszcza to jest specyfika żydowska. Gdy myśli się o Polsce, no trzeba myśleć też o Holokauście. I w wielu, wielu państwach, czy jakby na wielu terenach jest takie poczucie, że w Polsce już nie zostało, że tam nie ma nic, tam jest pustka. Więc mój wykład będzie miał na celu jakby pokazanie, że w Polsce jednak coś zostało, że to dziedzictwo żydowskie w Polsce istnieje i również można prowadzić badania, więc to będzie takie naprawdę prześlizgnięcie się po temacie i pokazanie, że warto jest również zwrócić oczy na Polskę i na to, co tutaj się zachowało, a zachowało się bardzo dużo.
To dzięki internetowi właściwie popularność genealogii bardzo urosła. Czy ma pan też takie odczucie?
Nie wiem, czy bardzo urosła. Na pewno stała się dużo łatwiejsza. Oczywiście dużo rzeczy można zrobić przez internet, ale nie wszystko. I o tym też należy pamiętać. To zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie genealogia jest, słyszałem, że nawet drugim najpopularniejszym hobby wśród Amerykanów. Wiele osób uważa, że wszystko może znaleźć w internecie. To nie jest prawda. Internet na pewno temu bardzo pomógł. Czy genealogia staje się bardziej popularna? Trudno mi jest powiedzieć. Powiem tak, bo zajmuję się w temacie, jestem już kilkanaście lat i chyba mogę powiedzieć, że coraz więcej osób się interesuje swoimi korzeniami w Polsce, ale ciężko mi powiedzieć, bo nie mam wcześniejszych jakby danych czy obserwacji, co się działo już wcześniej w Stanach Zjednoczonych na przykład. Na pewno genealogia jest popularna. Znowu wrócę do Stanów Zjednoczonych, dlatego, bo jest to kraj, pamiętajmy, tak samo zresztą jak Australia, krajem imigranckim. Tam nikt nie jest prawie u siebie. Więc ludzie po jakimś czasie zauważyłem, że wracają oczami, prawda, do kraju swoich przodków. W Polsce na pewno genealogia jest coraz bardziej popularna, ale to nie jest jeszcze taki szał, jaki jest właśnie za oceanem.
Kiedy mówimy o badaniach i szukania korzeni swoich przodków, od czego powinniśmy zacząć?
Od rozmowy. Tak naprawdę od rozmowy ze swoimi bliskimi. To najlepiej, jeżeli to sobie jeszcze żyją dziadkowie oczywiście, czy pradziadkowie, to już jest genialna sytuacja, ale trzeba zacząć od rozmowy. Jeżeli nie ma dziadków, to z wujkami każdy coś pamięta. Każdy pamięta co innego, bo mózg działa, że różne rzeczy zapamiętujemy. Jeżeli mamy to szczęście, że żyją nasi dziadkowie, to zawsze przyjmuje się w genealogii, że dane pokolenie pamięta maksymalnie na 3 pokolenia wstecz. To znaczy, jeżeli pytam swoich rodziców, to mam szansę się dowiedzieć o pradziadków, o prapradziadków już raczej nie, ale o pradziadków. Jeżeli oczywiście badań genealogicznych nikt nie prowadził. Więc dlatego trzeba zaczynać od rozmowy, którą od razu powiem, warto jest nagrać. Warto jest nagrać po pierwsze jako niesamowita pamiątka rodzinna, ale też, no właśnie, pamięć ludzka jest ulotna. Genealogia jest, tak naprawdę jest to pomocnicza nauka historii, ale mająca dość dużo wspólnego z naukami ścisłymi, prawda? Bo tworzymy schematy zależności i tego jest bardzo dużo, więc to trzeba zapisywać. Tego na pewno się nie pamięta. Więc to jest na pewno pierwszy krok.
Słyszałem również taką opinię, że to nagrywanie, że czasami po drugim, trzecim odsłuchaniu tego samego nagrania możemy odkryć bardzo malutki detal, który poprowadzi nas zupełnie w innym kierunku.
Ja powiem tak, na detalach, że tak powiem, to się opiera wszystko, bo chociażby wracając już do genealogii żydowskiej, często jest tak, że ludzie tak naprawdę nie znają tej historii polskiej, tej polskiej historii rodziny. Znają co najwyżej, mają informację, kto przybył, prawda, do nowego kraju i nie wiedzą ani z jakiego miasta przybył, ani z jakiego terenu, zupełnie nic. Mało tego, część osób uważa, bo największa emigracja miała miejsce w XIX wieku pod koniec, że moja rodzina przyjechała z Rosji, mówią. Co oczywiście jest rzeczą, tak, jakby praktycznie przyjechali z Rosji, bo nie było państwa polskiego, ale często z terenów właśnie polskich. Więc trzeba zacząć rozmawiać na przykład o zwyczajach, jakie panują w domu. A ktoś pamięta, nie wiem, smak ryby po żydowsku. Znaczy jest słodka, czy bardziej ostra. Jeżeli jest słodka, to będziemy wiedzieli, że pochodzi z danego regionu. Jeżeli bardziej ostra, z innego. To są właśnie te małe rzeczy, które pomagają nam się, czy ułatwiają, czy pozwalają w ogóle chwycić nam się historii i zacząć jakby zbierać te informacje. Po jakimś czasie udaje się zazwyczaj dotrzeć do konkretnej miejscowości, a później już do konkretnych dokumentów i odtwarzać tą historię, której tak naprawdę nigdy nie poznamy.
Ta historia jest zapisana na faktycznych papierach, jest zapisana w pamięci naszych przodków. Jeżeli mamy z nimi kontakt, jeszcze możemy ją wydobyć. Natomiast ile z tych materiałów jest zdigitalizowane, właśnie dostępne w internecie? Tego jest mnóstwo w internecie, tych stron genealogicznych.
I to jest duży problem obecnie. Jakby, czy jest dużo zdigitalizowanych? Odpowiem tak. I mało tego, każdego dnia jest więcej. I to jest duży problem, bo tak naprawdę największym skarbem chyba genealoga jest nie to, że potrafi znaleźć dokumenty, tylko wie, gdzie ich szukać. I to jest wiedza, która cały czas ewoluuje, cały czas się odkrywa nowe źródła, czy to w archiwach, czy właśnie w internecie. Dużym problemem jest właśnie to, że czasami ciężko jest dotrzeć do tych stron, bo to są strony tworzone przez pasjonatów, prawda? I ktoś, nie wiem, stwierdził, że zbuduje indeks osób, które, nie wiem, przyjechały z, jak to często się mówi, z Pcimia Dolnego, prawda, z jakiejś małej miejscowości i zrobiły sobie indeks i opublikowały w internecie.
Na ile to jest wiarygodne, te strony? Na ile one są wiarygodne?
Powiem tak, nie potrafię odpowiedzieć. Czasami lepiej mieć taką informację niż żadną, bo może ona w przyszłości cię doprowadzi do właściwych dokumentów, czy do dokumentów źródłowych. Generalnie musimy pamiętać, że warsztat historyka między innymi opiera się na tym, że trzeba oceniać źródła, na ile one są wiarygodne. Jako przykład dam tutaj historię kobiety. Ona pochodziła z Jasła. Zgodnie z wszelkimi dokumentami urodziła się w Jaśle w czasie okupacji. Jej rodzina oczywiście była w ukryciu. I gdy odkrywałem historię rodziny, w każdym dokumencie była informacja właśnie, że ona urodziła się w ukryciu. Tak było w dokumentach powojennych, w dokumentach emigracyjnych do Stanów Zjednoczonych, w obozie właśnie DP-sów. Wszędzie było napisane, że urodzona w ukryciu. Zupełnie przypadkiem udało mi się poznać tą kobietę, bo to nie na jej jakby zlecenie czy prośbę prowadziłem te badania. Udało mi się dotrzeć do tej kobiety i zacząłem z nią rozmawiać. I ona w pierwszym zdaniu też powiedziała, że ona była urodzona w ukryciu i tak dalej. Ale genealog ma to szczęście, że wchodzi w bardzo, że tak powiem, bliskie relacje z rodziną. Czasami ta relacja tworzy się dość szybko. To znaczy już w czasie jednej rozmowy można zdobyć takie zaufanie, że ludzie zaczynają opowiadać więcej. No i w czasie tej jednej rozmowy, no gdzieś po godzinie, dwóch, ona mówi, wiesz Michał, bo tam tak naprawdę w dokumentach jest pewna nieścisłość, czy nieprawda. Ja nie urodziłam się w ukryciu, ja urodziłam się w Związku Radzieckim. Moja rodzina była w Związku Radzieckim. I to zadałem pytanie właśnie, dlaczego rodzina wszędzie podawała tą informację. A ona odpowiedziała, bo się bali, bo chcieli emigrować do Stanów Zjednoczonych, bali się, że jak powiedzą, że przebywali w kraju komunistycznym, w Związku Radzieckim, to nie dostaną pozwolenia na emigrację. I ona tak naprawdę ma dwie historie. Opublikowała później swoje wspomnienia, więc we wspomnieniach ona wyjawia prawdę, ale we wszystkich dokumentach oficjalnych jest podana nieprawda, więc w jaki sposób oceniać źródła? Do każdego trzeba podejść indywidualnie, prawda? Czy ktoś skłamał w tym źródle? Czasami nieświadomie, czasami świadomie. Różne są historie.
Na zaproszenie Australijskiego Stowarzyszenia Polskich Żydów i ich potomków do Australii, do Melbourne, przyjeżdża pan Michał Majewski, historyk, genealog, na co dzień zajmujący się genealogią żydowską. Witam pana serdecznie na antenie Radia SBS.
Witam, dzień dobry, witam słuchacza.
Stowarzyszenie organizuje otwarty dzień 11 sierpnia, to będzie w godzinach między 2 a 5, otwarty dzień genealogii. Często zgłaszamy się do państwa, czyli do historyków i genealogów, aby zinterpretowali dokumenty, które posiadamy.
Dokładnie tak. Nasz taki tutaj pana redaktora i mój wspólny znajomy, on ma równie niesamowitą historię, bo już nie pamiętam dokładnie roku, ale jego ojciec ma podane we wszystkich dokumentach, że urodził się 29 lutego, tam na początku XX wieku. I co ciekawe, jakby przez cały okres przedwojenny, wojenny, prawda, kiedy przebywał w getcie i powojenny, ta data funkcjonuje w jego oficjalnych dokumentach w różnych państwach. Nikt nigdy na przykład nie zobaczył, że w danym roku, był to zwykły rok, nie był to rok przestępny, i nie występowała data 29 lutego. I całe życie z błędną datą funkcjonował, więc jak najbardziej. Jakby praca historyków i genealogów ocenia, że tak powiem, nie ocenia, tylko polega na odszukaniu prawdy, jeżeli możemy tak powiedzieć, prawda? Chociaż jednej prawdy nigdy nie ma.
Jak długo trzeba być historykiem, żeby móc być dobrym genealogiem?
Czy tak nie można powiedzieć? Można się zapytać, jak długo można robić jedno drzewo? I od razu powiem, że można robić bardzo długo. Tyle, że od oczywiście intensywności pracy nad tym drzewem, też celem, jaki ma zostać osiągnięty, bo w różnych celach robi się badania genealogiczne. Mówię, najdłuższe badanie, jakie prowadzę, tylko prowadzę już 13 lat. To jest pierwsze badanie, jakie zacząłem i co jakiś czas do niego wracam i poszukuję jakichś tam nowych rzeczy, bardziej z czystej ciekawości już, bo drzewo jest ogromne i historia dość dobrze już rozpoznana, ale co jakiś czas się zawsze jeszcze też odkrywa, coś dokłada, więc tak naprawdę to nie jest praca, którą można łatwo skończyć, chociaż jeżeli byśmy się uparli na przykład, że chcemy znaleźć, nie wiem, wszystkie dokumenty o jednej rodzinie, to też takie badanie prowadzę dość intensywnie. To jest półtora roku pracy. Zostało przebadanych, nie wiem, około 700 teczek w archiwach. Taka teczka może mieć oczywiście dwie strony, ale może mieć 1000 stron. Jakby tyle zostało sprawdzonych. Więc trudno odpowiedzieć.
Trzeba mieć do tego pasję oczywiście i trzeba mieć czas. Co powinni zrobić ci, którzy stanęli w tak zwanym ślepym zaułku, czy też nie mogą pójść dalej w głąb historii i dowiedzieć się o tym, jaka jest historia rodziny? Czy powinni się cofnąć? Może zbłądzili?
Nie. Po pierwsze porozmawiać z kimś na ten temat. To bym sugerował. I ja oprócz tego genealogiem jestem dodatkowo. Tak naprawdę to nie jest moja praca pełnoetatowa, bo na co dzień pracuję w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i to stowarzyszenie ma pod sobą dwa duże projekty. Jeden to jest Muzeum POLIN, jesteśmy współorganizatorem tej instytucji, a drugie to jest Żydowski Instytut Historyczny. I w obu tych miejscach są tak naprawdę centra genealogiczne. W jednym to się nazywa Centrum Dziedzictwa i Historii Rodzinnej, w drugiej to jest Centrum Informacji Historycznej. I to są centra, które za darmo udzielają porad genealogicznych, więc sugerowałbym oczywiście kontakt z tymi dwoma miejscami. Można też spytać się w archiwum, czy mogą pomóc. Najlepiej jest, od razu mówię, zadzwonić niż pisać, bo jak się napisze, to się długo czeka na odpowiedź, bo to jest oficjalna droga. Ale jest ileś tam punktów, w których można uzyskać darmową pomoc. Można też oczywiście zatrudnić odpłatnego, komercyjnego genealoga, który też na pewno dzięki swojemu doświadczeniu będzie mógł pomóc.
Dziękuję serdecznie za tę krótką rozmowę. Przypomnę jeszcze raz, niedziela 11 sierpnia w godzinach od 2 do 5 Beth Weizmann Jewish Community Center przy 306 Hawthorne Road w Caulfield odbędzie się dzień otwarty organizowany przez Australijskie Stowarzyszenie Polskich Żydów i ich potomków. A miałem przyjemność rozmawiać z historykiem, genealogiem, panem Michałem Majewskim. Do zobaczenia w Melbourne.
Do zobaczenia w takim razie i dziękuję bardzo.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.